Witajcie w kolejnym Dniu Kobiet. Z tej strony Dominika, jest z nami
Karolina
i jest z nami gość
i Justyna. Tak.
Właśnie, dzisiejszym tematem odcinka jest Justyna.
Nie?
Tak.
Nie.
Zaraz się dowiecie, co dlaczego tematem jest Justyna i jakie tematy Justyny będą też nas interesować. To jest dla mnie też ważny odcinek, ponieważ muszę pilnować, żeby nie uderzać rękami w stół. Mam wyzwanie, dzisiaj taki challenge od naszego pana realizatora dźwięku i montażu, więc...
No, czekaj, z pianistką to ma różne odruchy, tak?
Tak. Dobra. Cześć Justyna, dzięki, że się zgodziłaś wziąć udział w naszym programie. A i tak powiedziałam, jakbyśmy robili program, a to jest po prostu rozmowa. Dominika, zrób coś z tym.
Nie wiem, co mam z tym.
Dobra. Justyna, powiedz taką mi rzecz. Ty jesteś mamą ilu dzieci? Od tego zaczniemy i dalej pójdzie.
Jestem mamą czwórki dzieci.
Wow, brawo, brawo!
Brawo.
Tadam, fanfary.
Robi to na mnie wrażenie, bo jestem mamą dwójki dzieci. Więc my jesteśmy tak stopniowane. Dominika 0, ja 2, ty 4, więc no tak. Wygrałaś ten odcinek. Już dzień dobry.
Tak.
No pożegnajmy się. Reszta jest zbęta. To jest taka informacja, że wszyscy ludzie to przemyślą. Niech odtają z szacunku, niech się pozbierają po tej informacji i zapraszamy za tydzień. Dobra. Okay. No. W jakim wieku teraz są dzieciaczki twoje?
Najstarsza ma 16 lat, córka, druga córka ma 12,5 prawie, syn ma prawie 10 i najmłodszy ma ponad 5.
Okay.
Rozpiętość tak 10,5, prawie 11 lat.
Tak, czyli ten środkowy jest bliżej siebie, co 2 lata, a tam jest 4.
Nie, 3,5, 3,5, 2,5 i 4,5, tak 5.
Mhm. Okej.
Okay. Czyli 3,5, 2,5, 5. Mhm.
I wciąż uśmiechnięta.
Tak.
Włosy ci nie wypadły. Włosy ci nie wypadły.
Nie. I nawet jeszcze w miarę nie osiwiałam.
Właśnie, tak, bo to nie farbowane, nie?
Nie.
Jest to Merida waleczna, proszę Państwa, jak będzie.
Jak to się mówi? Rudy ojciec, rudy dziadek to mój spadek.
No.
Nie, żartuję. Akurat dziadek miał czarne włosy.
Dobra. Powiedz mi tak na początek, czy... takie macierzyństwo pochłania na tyle, że już nie jesteś w stanie robić nic innego w życiu. Tylko jesteś mamą. Jak to wygląda? Pewnie, znaczy z perspektywy może czasu. Opowiadaj.
Z perspektywy czasu. Tak się złożyło, że jeszcze pobraliśmy się z Bartkiem, kiedy byłam jeszcze na studiach. Byłam po trzecim roku studiów. I wtedy... No to już było dla nas oczywiste, że chcemy mieć dzieci. Tak jak się ugadywaliśmy się, że chcemy mieć trójkę dzieci, taki był nasz plan.
Na który randce takie rzeczy warto obgadać?
Chyba dość szybko sobie rozmawialiśmy o takich rzeczach. Bartek i ja jesteśmy z rodzin, gdzie obydwoje mamy dwójkę rodzeństwa. Wielu naszych znajomych, to jest Podkarpacie. Wielu naszych znajomych, takich przyjaciół i znajomych też jest takich rodzin, gdzie jest model 2+3. Dla mnie to było takie naturalne, że tak wyglądają rodziny, 2+3 nawet i więcej.
Bo oczywiście to nie było wtedy jeszcze 500+ i żadnych takich kalkulacji.
Nie, żadnych takich klimatów, nie. Nawet pamiętam, że to były jeszcze takie czasy, że ja nawet jak widziałam gdzieś mamę z trójką dzieci, to tak się oglądałam w Krakowie, jak przyprowadziliśmy się do Krakowa, to ja po prostu byłam w szoku, że ktoś ma trójkę dzieci. Jak widziałam kiedyś kobietę z czwórką dzieci, to po prostu było co tu się dzieje. Teraz widzę częściej takie obrazki, także coś tam się zmieniło. Sama też mam, tak dzisiaj sobie nawet podliczałam, że mam kuzynów i kuzynek 22. Także w mojej rodzinie było zawsze dużo dzieci. Mm-hmm. Dużo dzieci. Generalnie jak jeździłam do babci, to było takie jak dzieci z boleben. Po prostu tak sobie można było hasać. Więc dla mnie to było takie naturalne, że jest rodzina, są dzieci, więc nie miałam takich
troski. No tak, troski, ale coś studiowałaś, czyli przygotowywałaś się do jakiegoś zawodu. I czy właśnie, czy od razu zaczęłaś pracować, czy jednak szybko po sobie zostałaś?
Poczekajcie, właśnie chcę to powiedzieć. I wtedy jeszcze się tak nie byłam nawrócona, mogę tak powiedzieć, no to od razu po ślubie zaszłam w ciążę. Moje rodzeństwo borykało się z niepłodnością i widząc, ja jestem najmłodsza, więc widziałam jakby ich zmagania i stwierdziliśmy z Bartkiem, że moim mężem, że no nie chcemy czegoś takiego przeżywać, co oni przeżywają, więc no, pewnie też nie będzie tak łatwo, lekko, więc stwierdziliśmy, że będziemy otwarci już od początku, ale na pewno to zejdzie, na pewno to zejdzie. No zeszło.
Nie zeszło.
Po 9 miesiącach, nie zeszło. Po 9 miesiącach była już Marcysia.
Okay.
Także było szybko. Było szybko. Na czwartym roku byłam w ciąży, zaliczyłam czwarty rok, bo w czerwcu rodziłam, więc miałam indywidualny tok nauczania, we wrześniu miałam wszystkie egzaminy, no ale tak stwierdziłam, no skoro już tak wcześnie mam dziecko, no to przecież będzie miało roczek, no to będzie już odchowane, no to ja będę mogła mieć karierę i do żłobka i po prostu iść do pracy, robić karierę. I pamiętam tak moja koleżanka, tak, ale jak to tak? Przecież ona będzie taka malutka, to po prostu, jak ty sobie to wyobrażasz? No ale o co ci chodzi? No 13-miesięczne dziecko, to przecież to już po prostu żłobek i jedziemy zarabiać pieniądze. Ale im dalej było tego momentu, to po prostu widziałam, że po prostu nie, no nie mogę, nie, że nie mogę jej oddać do jakiejś placówki. Nie, no ja tak mam, inne kobiety mają inaczej, że no nie, stwierdziłam, że nie jestem w stanie, jestem też taka Zosia Samosia i że nie chcę nikomu oddawać wychowywania jej, że nawet jeżeli jest ciężko, to ja chcę to robić sama. No mieliśmy takie warunki, że mogłam jeszcze nie pracować, a że chcieliśmy mieć drugie dziecko od razu, taki był nasz plan, 2 lata różnicy. Niestety akurat no to możemy sobie planować, bo zakończyło się to niepowodzeniem. Tak, zeszłam w ciążę, było poronienie. I potem też, kiedy już Marcysia miała tam 2,5 roku, już teoretycznie mogła pójść do przedszkola, no to ja cały czas się staraliśmy o drugie dziecko. I no, nie byłam w stanie tak, że pójdę na miesiąc i czułam takie skrupuły, że no, jak cały czas się staram dziecko, jak ja mam iść do pracy, skoro wiem, że teraz w każdym miesiącu ewentualnie mogę być w ciąży, że to czułam, że to jest tak nie fair. I że bardzo bym się z tym źle czuła w stosunku do innych ludzi, którzy gdzieś mnie wdrażają w coś i nagle po prostu sobie idę. To też, że tak. Że nie wiem, takie wyłudzanie macierzyńskiego czy coś. No nie chciałam tak czegoś takiego, więc nie pracowałam w dalszym ciągu. Urodziłam Agusię, drugą córeczkę i dalej byłam w domu. Potem miałam taki kryzys. Dziewczyny dały popalić, dały mi popalić, jak były malutkie, takie małe, zawzięte dzieciaczki.
A wiecie, off topic, jeszcze za czasów mojej mamy i tak dalej, tak ktoś powiedział, że no dzieci mi dały popalić, to oznaczało, że zajęły się sobą, mogłam wyjść na balkon, popalić sobie wreszcie spokojnie.
No nie. Miały historię, było to wszystko, tak. Było to trudne do zniesienia. To był ciężki czas w moim życiu, a wiecie, tak plan był cały czas, że chcemy mieć 3 dzieci. No i tak, kiedy Aga jeszcze była taka dość mała, to, że chyba to macierzyństwo, to już chyba ta 2 wystarczy, że to jest za trudne dla mnie, że nie nadaje się do tego, że ciężko mi to wytrzymać i tak wylałam swoje serce przed Panem Bogiem, że nie, że ja chyba jednak pójdę do pracy, one niech pójdą sobie do placówek, że to chyba nie jest moje miejsce, że to jest, ja sobie tam wymarzyłam tą 3 dzieci, ale...
Chciałaś odpocząć po prostu od dzieci, tak?
Nie.
Czy nie?
nie odpocząć od dzieci, no. To nie, że ja się nie nadaję, a. Że po prostu, że nie ogarniam tego, że one mają te histerie, ja się staram, że coś jest nie tak, że to jest tylko chyba mój plan po prostu i ja Panie Boże Ci to oddaję, bo ja czuję, że sobie nie radzę. Okay. I taki sobie zrobiłam z Panem Bogiem taką umowę. Bo mieliśmy te kiedyś po tym niepowodzeniu 1,5 roku starań. Mhm. Czyli nie, że tak od razu zaszłam w ciążę. Wiedziałam, że można nie zajść w ciążę od razu. I Panie Boże, ja Ci daję rok, bo mieliśmy ten plan, że chcemy mieć tą trójkę dzieci. Ja Ci daję rok, że będziemy się starać. Jak ten rok minie i nie zajdę w ciążę, to ja idę do pracy i koniec tematu dzieci. Mhm. Po prostu, że to nie jest to, co ja mam w życiu robić. Być, mieć dzieci. No, zeszłam od razu w ciąży w pierwszym miesiącu i nie wiem, to było takie wow, że Pan Bóg odpowiedział na moje takie wylewanie serca, na taką, i nie wiem, coś takiego we mnie się, takie serce mi się zmieniło, że nagle poczułam takie, że to jest to, to jest miejsce, w którym mam być.
Hormony, kochana, to. Tam hormony.
Nie hormony. No. Właśnie, że poczułam się taka, że to jest miejsce, w którym mam być i że jestem na dobrej drodze. Mhm. I to mi dało takie, i jak urodził się synek, to cały czas czułam takie, że to jest, że jestem na właściwym miejscu i już nie miałam takich rozkmin, dzieci czy
praca.
Mhm.
A udało ci się w ogóle skończyć te studia, Justyna?
Tak. Skończyłam, broniłam się właśnie z 13-miesięcznym dzieckiem. Nawet byłam raz z 3-miesięcznym dzieckiem na egzaminie. Wyobraźcie sobie. To była taka pani, której się wszyscy bali i bardzo rzadko była na uczelni. Koleżanka miała mi pod drzwiami, bo to był indywidualny, ustny był egzamin, miała mi bujać, ale gdzieś nagle się pojawił jakiś wykładowca i trzeba było biec podpisy, po podpis. Tak, i ona mnie zostawiła z tym dzieckiem, uciekła po prostu. No i weszłam z 3-miesięcznym dzieckiem do pani takiej groźnej egzaminatorki. Popatrzyła, tak, ale wszystko było dobrze.
Ale zmiękczyło ją niemowlę trochę?
Nie, byłam przygotowana.
Nie ten typ.
Więc nie musiałam jej brać na dziecko.
Proszę panią, jak się jak nie zrobi kupy w trakcie, to pani zaliczyła.
Tak. Okay. Chciałam, jak Michałek był mały, to czułam, że mój mózg tak się rozleniwił. Zawsze taka byłam aktywna, dużo czytałam, lubiłam się uczyć różnych rzeczy. Ale czułam, że te małe dzieci powodują, że mój mózg się rozleniwia. I zaczęłam się uczyć języka niemieckiego, bardziej powtarzać sobie język niemiecki. Miałam koleżankę, która w korpo pracowała i mówiła w Krakowie, słuchaj, jest tyle pracy, jak się zna język niemiecki, to
ale w ogóle chyba przy trójce dzieci dobrze znać niemiecki, nie? To jednak komendy po niemiecku chyba działają lepiej.
A nie, no. Sorry. No, żeby jak już będę, odchowam sobie tą trójeczkę, to żeby mieć
jakąś. I jak się uczyłaś? W jaki sposób?
Pracę. Wiesz co, tak regularnie przez 3 lata.
Ale ktoś przychodził do domu, czy godzinkę. Online?
Nie, sama. W zasadzie to była powtórka tego, co ja już umiem, co z liceum, ze studiów.
Czyli sama się tak dyscyplinowałaś, tak?
Sama się uczyłam, okay. Tak. I bardzo tak czułam, że mózg mi tak zaczyna
wracać.
Wracać, bo wiecie, jak się przebywa z małymi dziećmi, to już nawet jeżeli kiedyś byłaś dobra z języka polskiego, z ortografii, to już niczego nie jesteś pewna. Już jak ci dzieci mówią, zamiast usiadłam, to usiądziełam, to naprawdę już człowiek już naprawdę nie wie, co jest już poprawne. Także tak, po 3. dziecku nie planowaliśmy więcej. I miałam takie miałam, że chcę spróbować chociaż na chwilę pójść do pracy, zobaczyć, bo że nie przeszłam nigdy nawet rozmowy kwalifikacyjnej w życiu, że chce się tak spróbować. No i rzeczywiście ten niemiecki to była dobra opcja, że w zasadzie miesiąc miałam już 3 oferty pracy. Także bardzo, bardzo, bardzo szybko.
Ty masz takie niemieckie nazwisko, ale... też, nie będziemy tu wymieniać, nie?
Tak, ale... tak, Frau Besche.
To mogło pomagać.
Tak, tak, jak rozmawiałam z Niemcami, to zawsze tam taki czułam, że gdzieś tam przychylniejszym okiem spoglądają. Ale było to ciężkie. Mieć 3 dzieci, Michałek miał wtedy gdzieś tak 3-latka, najstarsza miała 9,5, była takim dzieckiem z kluczykiem, że wracała do domu, była pustka w domu. Okay. Gdzieś tam po szkole chodziła do domów kultury, z domu kultury wracała do domu, przez chwilkę była sama. I po tym roku, kiedy ja pracowałam, to te dzieci moje wracały o godzinie 17, te młodsze z przedszkola, to ta starsza mówiła, że ona już tak nie chce. Że ona już tak nie chce, że ona chce, żebym ja znowu była w domu, żeby wracać do... Nie chciała, mimo że tylko godzinę była sama w domu. Miała wtedy 10 lat i mówiła, że ona już tak nie chce, że ona by chciała, żebym była w domu.
To ja.
Dobra. Ale mi się pojawiło, nie wiem, jak odchowałam tego Michałka, to już nie pojawiło się jeszcze pragnienie 4. dziecka, takie po prostu znikąd. Bartek był sceptyczny, więc odpuściłam temat, ale w pewnym momencie Bartek przyszedł do mnie, że on czuje, że ma takie przekonanie, że jeżeli nie zdecydujemy się na 4., to, że nas dużo dobrego, on tak powiedział, tak pompatycznie tak powiedział, że ominie nas duże błogosławieństwo. Ja tak, Bartek, który no, raczej nie ma takich, no, nie przychodzi do mnie, no to musiało być coś poważnego, że on przyszedł i tak powiedział, no to wróciliśmy do tematu, także...
Także, może miał sen, wiesz, jak Józef, kochana, idziemy do Egiptu, to nas ominie duże przekleństwo. A tutaj, kochanie, tutaj może miał sen, wiesz.
Także ja najpierw miałam takie jeszcze marzenie 4. dziecka, potem właśnie widząc, że Bartek nie jest na to, jeszcze raz, nie chciałby tego wszystkiego, tego całego procesu przeżywać, ale to on potem właśnie, że przemyślał coś takiego.
No, tak, także, no i Justyna, w końcu dostałaś tą pracę, tak? Miałaś ten etap jeszcze pracy w międzyczasie?
Pracowałam rok. Po Michałku, kiedy Michałek miał 3-latka, poszłam do pracy i rok pracowałam.
I nie wciągnęło cię to zarabianie pieniędzy? Jakby, jak się czułaś wtedy?
Bardzo to jest przyjemne mieć taką świadomość, że jest się w stanie zarabiać. Ale cały czas czułam, że te dzieci właśnie no nie mają dzieciństwa. Wracają o 17, Marcysia płacze, że wraca do pustego domu. I to było takie trudne. To było takie trudne i nawet, bo też staraliśmy się o 4. dziecko i też parę miesięcy to trwało. I nawet miałam plan, że jeżeli nie zajdę w ciążę, to ja przechodzę na wychowawczy. Na wakacjach. Także, że sprawdziłam się, rok popracowałam, wiem, że jestem w stanie przejść rozmowę kwalifikacyjną, że jestem w stanie zarabiać pieniądze. Gdyby coś się, nie wiem, jakaś sytuacja losowa, coś się z Bartkiem stało, to że jestem w stanie zarabiać, tak?
Super.
Ale...
A nie myśleliście, żeby kupić Marcysi kota, żeby wracała do domu z kotkiem i sobie była sama z kotkiem przez godzinę?
Jestem uczulona. Także odpada. No. Także taka była historia. Także nie musiałam przychodzić na wychowawczy, bo zaszłam w ciążę, pracując po roku.
Okej, i co, posiedziałaś, pewnie poszłaś na jakiś macierzyński, tak? I później zrezygnowałaś z tej pracy?
I to była taka sytuacja, że wiedziałam, że nie dostałam umowy na czas nieokreślony, miałam umowę na czas określony. Więc miałam macierzyński, natomiast nie miałam powrotu. Nie miałam powrotu po na przykład macierzyńskim i wychowawczym.
Okay.
Także obecnie nie pracuję. Nie pracuję, jest dobrze.
I jesteś też okej, jakby ta sytuacja w tym momencie ci odpowiada, jak sobie też z tym poradziłaś, bo wyobrażam sobie, że pewnie dla ciebie to było ciekawe zrobić sobie taką przerwę, nie? Udowodnić sobie też kilka rzeczy, że właśnie jesteś w stanie zarabiać, że ten twój mózg dalej działa i tak dalej. I co, później musiałaś sobie na nowo to poukładać, że jednak wracasz i jesteś mamą na pełen etat?
Obecnie mam tyle obowiązków, mamy dom, ogród, że mogłabym wrócić tylko na pół etatu, trzy czwarte etatu max, że tego jest tak dużo. Mając trójkę dzieci, miałam wrażenie, że wszystko tak ogarniam, że logistyka, a jednak przy czwórce dzieci to już stało się takie dość... takie przerastające aż. Nie zdawałam sobie sprawy, że ta różnica jednego dziecka tak dużo zmieni. Że tych zakupów, prania, tego wszystkiego jest tak dużo, że myślę, że obecnie jeszcze mając etat, że tak powiem, uberowca, że ja przywożę dzieci z przedszkola i ze szkoły, starsze już się ogarniają same. Póki mi ten etat jakby nie minie, kiedy tam będzie mieć dziecko, nie wiem, 7-8 lat i będzie mogło ze starszym rodzeństwem wracać ze szkoły, to myślę, że praca na pełen etat nie wchodzi w grę.
Ale już też wiedzieliście z Bartkiem, że po tym, po czwartym dzieciu, że to już jest ta pełna rodzina.
Tak, już, to już tak. Jest... Nie mam już prawie, już się czujemy tak nasyceni, mamy dwójkę dziewczyn, dwójkę chłopaków. Już po prostu wszelkie możliwe jakieś konstelacje. Jesteśmy spełnieni i nie mam już takiego pragnienia. A co ciekawe, nawet dzieci już nawet tam starsze, to nawet nie myślcie. Już tam nawet machają paluszkiem, żebyśmy nawet nie myśleli o jakimś kolejnym dzidziusiu. Natomiast kiedy była trójka dzieci, to te dzieci ciągle modliły się jeszcze o braciszka. Wow. Cały czas. One się wszystkie modliły, że chciały mieć jeszcze jedno, żeby jeszcze jedno dziecko było, modliły się o braciszka. Cały czas. Ja im tam niczego nie wtłaczałam do głowy, a oni sami cały czas prosili, żeby było jeszcze jedno dziecko.
To jest taka, myślę, że sytuacja, chcę teraz powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Justyna dosyć wcześnie jakby nie zaczęłaś jeszcze pracować, bo żebyś na przykład po studiach zaczęła pracować 5 lat i dopiero zaczęła mieć pierwsze dziecko, to może by wtedy była różnica, nie? Tak jakbyś ty na przykład miała, Dominika, kiedy ty pracujesz już ileś lat i nagle jesteś od tego odstawiona. To było pierwsze, przed zawodowymi sprawami dla Justyny było pierwsze te macierzyństwo i wtedy ona jakby wracała bardziej nie do pracy, wracała do domu, do bycia taką mamą, bo też myślę, że możesz opowiedzieć, jeżeli masz koleżanki, które właśnie szukały u ciebie wsparcia, jak sobie radzisz, bo one, nie wiem, popracowały gdzieś 5 lat i miały satysfakcję z tej pracy i nagle czuły, że to jest im zabrane i rzeczywiście się z tym zmagały, jeżeli możesz coś takiego powiedzieć. Druga rzecz jest też tym, że ty, rozumiem, Zosia, Samosia, że też byłaś sama, bo też inaczej podejrzewam się pewne rzeczy przeżywa, jak na przykład jest naprawdę bliska babcia, czy jakaś swoja mama, czy siostra, która naprawdę może pomagać przy tym i nieraz cię odciążać i tych trudów się doświadcza wtedy też inaczej. Super, nie stukam w ogóle, ale się skupiam. Skupiam się na tym, co jeszcze mówię. To daje macierzyństwo, skupienie się na multitaskingu, tak. Ale też co chcę powiedzieć, że zobaczcie, jak my też o tym wciąż myślimy, że jest ta właśnie praca, która nam tam coś daje i dzieci nam to trochę zabierają, bo nie wiem, Dominika, ty możesz teraz powiedzieć, jaką masz pracę, czy nie chcesz?
Tak, no, ja cały czas mam tą samą, ja cały czas dowożę jedzenie, jestem na Uberze, no właśnie. Just Eat, Uber Eats i tak dalej.
Dokładnie, i widzisz, i teraz tak człowiek myśli, jakby to było równoważne, że ty dowodzisz komuś jedzenie i to może się równać z tym, że dajesz komuś życie i się tym życiem opiekujesz. I dajesz komuś szansę, nie?
Wiesz, to tak to mówisz w bardzo ładny sposób. Ja bardziej myślę egoistycznie, że ja się tutaj, wiesz, po prostu spełniam, mam swoje życie i mam dużo mniej obowiązków niż pewnie przy takim dziecku, nie? Nie mam tej odpowiedzialności. Więc ja tak to bardziej widzę i czuję, że to by mi zostało zabrane i to by było na pewno trudne, nie? Że już nie możesz sobie, tak jak mam teraz taką pracę, że ja wychodzę kiedy chcę, przychodzę kiedy chcę, jak nie chcę, to nie pracuję. A z dzieckiem już nie masz tak. Więc to
tak,
by było
tak, ale na pewno, tak, ale też to nie jest tak przecież, że to zajęcie sobą, te możliwości naprawdę sprawiają, że jest człowiek poukładany wewnętrznie, szczęśliwy, wszystko wie i naprawdę doświadcza pełni życia. Niekoniecznie tak jest i tak jak rozmawiam z wieloma młodymi dziewczynami, które też gdzieś właśnie widząc, że ja już, bo ja mam dorosłe dzieci, no to wszyscy wiecie, Justynka też wie, i by chciały już być na tym etapie, jakim ja jestem, że już mam znowu drugą młodość, jak to się mówi, nie? Taki powrót do czasu, jeśli chodzi o możliwości, nie? Spędzania czasu do czasu przed byciem mamą, a jeszcze jestem młoda i rozmawiam z nimi o tym, jakie one mają oczekiwania i tak dalej. I że wiesz, ja bym nie chciała z drugiej strony, a z drugiej strony czują jakieś takie rzeczy, które wiem, że najpiękniej by w nich też i najfajniej, najprościej ukształtowało macierzyństwo, bo to jest to, co mówisz. To jest tak jak wolność i odpowiedzialność. Jak ktoś na przykład rzuca etat, bo to mówi, to jest to samo, co ludzie mówią na etacie. Ja wiem, co robić, nie muszę nic wymyślać, jestem spoko, nie? Jest mi łatwo. I w momencie, jak przychodzisz na przykład na wolnorynkowca, nie? Na kogoś takiego, to jest trudniej. Musisz sam sobie szukać, co zrobić, musisz brać tę odpowiedzialność i wiążą się z tym też problemy.
Tak.
I coś ci to zabiera, niż ten etacik jest taki łatwy. Ale to, co ci też to daje, to jest ta wartość, dla której się na to decydujesz. Takie mniej więcej malutką analogię ja widzę, obserwując jakby tą rzeczywistość i mając swoje doświadczenia w niej. Że to też tak jest, ale tego się nie da zobaczyć u kogoś, tego co daje to, nie? Macierzyństwo, ta więź i tak dalej. Nie da się niestety. A znowu to, co daje praca, taka gdzieś tam, da się łatwo zobaczyć. Właśnie
tak.
Na Instagramie, na fejsie, wycieczki, fajne sukieneczki.
Masz pozycję jakąś.
Tak, masz many, tak. Jestem ten, więc to się daje łatwo zobaczyć, a to z życia wewnętrznego, co się dzieje. Przy tym jak jesteś, to dalej jestem mamą, ja też nie jestem, wczoraj spędziłam z moimi córkami świetny czas w ogóle, tak było, nie? I to jest, no to jest...
Wiesz co, macierzyństwo to też jest jakby, ja na pewno chcę zaraz Justynę zapytać o to, ale dajmy jeszcze odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, które ty zadałaś, czy ona właśnie ma jakieś te koleżanki, które tak się dopytują, nie? Właśnie jak ty sobie z tym wszystkim radzisz i albo pytają cię o rady?
W tym czasie, kiedy ja miałam dzieci, moje koleżanki takie ze studiów, z liceum jeszcze nie miały, więc ja tak przecierałam szlaki. Natomiast widziałam, że jest im trudniej, przez to, że gdzieś tam pną się po szczeblach, że też mają jakieś, właśnie mają jakąś pozycję i ciężko potem z tego zrezygnować. Ciężko to jest takie trochę spadanie z wysokiego konia, kiedy tutaj masz jakichś podwładnych, gdzieś tam zarządzasz kimś, jesteś już team liderem, menedżerem, ekspertką i nagle robi się takie przyziemne rzeczy i ty nie decydujesz o sobie, tylko no, pielęgnujesz.
Ale jesteś też liderem, menedżerem za swoje dzieci.
Teraz tak, ale wiesz... Pierwszy rok, to nosisz szefa. Nosisz szefa na rękach, tak? Jak to się mówi, że no. Także było na pewno im trudniej, kiedy nawet wiedziały, że czeka na nich jakieś tam konkretne stanowisko. Że ciężej im się potem decydować, czy w ogóle przejść na wychowawczy, żeby jeszcze te potem 3 lata spędzić z dzieckiem w domu. To już są dla nich takie znacznie ciężej niż ja właśnie kiedy tak rzuciłam się na głęboką wodę i mając, ale mówię, ja miałam to doświadczenie niepłodności w rodzinie i ja wiedziałam, że po 30 to już może być za późno, po prostu za późno. A że chcieliśmy, to było dla nas takie oczywiste, że chcemy stworzyć z Bartkiem rodzinę, no to zdecydowaliśmy się świadomie, że najpierw dzieci, potem kariera.
Okej.
Tak.
Okay. Czyli kariera przed tobą, Mateuszek, jak najmłodszy będzie miał tam 15.
Ja cały czas liczę na to, że jakaś kariera na mnie jeszcze, że na tyle będę mieć sprawny umysł, ja też cały czas się uczę, ten wolny czas wykorzystuję, uczę się. Ty Dominika coś z grafiką, tak? Dużo to tak gdzieś wyłuskałam, wyłapałam z jakichś odcinków. Ja też tak w okolicach IT. Uczę się od 1,5 roku. Mam okresy, kiedy mogę bardziej, intensywniej. Są okresy, kiedy robię sobie jakąś tam przerwę. Teraz trochę jest kryzys dla juniorów, także to może nie jest najlepszy moment właśnie, żeby aplikować, ale jak dzieciaki podrosną, będą bardziej samodzielne, to
To wracasz.
że jeszcze się uda.
A dziewczyny, powiedzcie mi jeszcze, jak wy to widzicie, bo dla mnie macierzyństwo w dużej mierze wiąże się właśnie z tymi obowiązkami. No, tak jak mówisz, że nosisz szefa na rękach i masz bardzo dużo obowiązków w domu, musisz ugotować, musisz posprzątać, musisz się tym dzieckiem zająć mu też czas w dużej mierze, zwłaszcza jak jest małe. Powiedzcie mi, jakby to dla mnie na wadze jest takim czymś, no, niefajnym za bardzo, jakby okej, no po prostu jest tutaj dużo pracy przy tym, nie? Co jest fajnego w macierzyństwie według was? Jakie są fajne rzeczy w macierzyństwie?
4 lata, ja to tak zawsze mówię, że nie mogłyby dzieci się rodzić już takie 4-letnie.
Dlaczego?
Pierwszy rok, no to masz tą oksytocynę, jesteś przywiązany do tego dziadusia, bo to hormony działają, ale to jest mimo wszystko takie, że przewijanie, karmienie, noszenie, usypianie, mało jest takiej tej interakcji. Potem ten dziadziuś, przynajmniej u mnie tak było, często zmienia się w takiego 2-latka, 3-latka, takiego zawziętego małego człowieczka.
Bestia, powiedzmy wprost, bestia, mała, no kurde.
Bestia, mała bestia po prostu. I trzeba to po prostu przeżyć. Kiedy to dziecko jakoś układ jego, kiedy stanie się bardziej komunikatywne, kiedy jakoś jego układ nerwowy dojrzeje. I no nie ma się co czarować, no to trzeba po prostu przeżyć. Trzeba się wysilić, to jest wysiłek. No gdzieś, ale to ćwiczy nasz charakter, taką wytrwałość, cierpliwość, no można naprawdę dużo, no cierpliwość właśnie, łagodność, no naprawdę można ćwiczyć się po prostu w cnotach wszelakich. Natomiast u mnie takie mam doświadczenie, że jak już dzieciaczek miał 4-5 lat, to już takie, kiedy można już było porozmawiać, było już zabawnie, kiedy te histerie minęły, takie 2-latkowe, 3-latkowe, no to już jest takie, no to jest przyjemne. Po prostu masz tego człowieczka kochającego cię, zapatrzonego, któremu możesz uczyć różnych rzeczy, tłumaczyć, wychowywać. No to jest. No jest ta więź, no też widzisz, nawet można siebie lepiej poznać. Mhm. To jest niesamowite, że te dzieci różne rzeczy dziedziczą od nas i nawet obserwując, jak one rosną, gdzieś tam dorastają, dojrzewają, to możesz nawet siebie poznać lepiej. Dlaczego tak było u mnie? To jest niesamowite.
Mhm. Karina, masz coś jeszcze do dodania? Coś jeszcze widzisz? Jakieś pozytywy właśnie w posiadaniu dzieci?
Tak, u mnie było troszeczkę inaczej, dlatego że ja rzeczywiście pierwsze 5-6 lat życia moich dzieci to byłam osadzona ze wspólnocie, w takim sensie ja rzeczywiście byłam otoczona kobietami, znaczy tak, bo miałam je po pierwsze pierwsze 3 lata w akademiku, gdzie było dookoła, no po pierwsze moja mama była codziennie, bo ona, zwłaszcza przy pierwszej córci po prostu typowa zakochana babcia, więc codziennie brałam ją na 3-4 godzinny spacer, nie przesadziłam, no 2-3 godzinny spacer, ja w tym sobie czasie ćwiczyłam na fortepianie i koleżanki, które wiesz, albo siedziały ze mną w pokoju, albo czasami brały je do siebie, mówi, możemy wziąć sobie Majcie na pół godziny, na godzinkę, wybierzcie, które gdzieś te instynkty się budziły, więc ja byłam otoczona, też mąż, który był na tyle blisko i był bardzo zaangażowanym tatą, wręcz w wielu momentach był jak 1/3 mamy, nie? Jeśli chodzi o to, co robił przy dziecku, on zawsze kąpał, on, ponieważ mówił, że lepiej znosi bezsenność niż ja, to zdarzało się, że on po prostu przystawiał mi do piersi Majkę. Ja nawet nie mówię, wiesz, że karmiłaś godzinę temu? Nie. Na przykład, nie? Więc ja byłam otoczona przez te pierwsze lata, później mogliśmy często brać dzieci do pracy, bo one były bardzo dwie, znowu ja miałam bardzo grzeczne dzieci, mi nie dały popalić, ja miałam dwie takie dziewczynki, aniołki. One myśmy je brali na próbę do teatru muzycznego, jak już zaczęliśmy pracować, bo Szula miała prawie 3 lata I myśmy je brali, one tam, wiesz, siedziały, słuchały tych muzycznych bajek, chodziły do pracowni, albo sobie były we dwie blisko wiekowo, więc sobie chodziły, czuły się już w budynku pewnie, podpatrywały na przykład, jak robiliśmy premierę Królewny Śnieżki, jak powstają w pracowni plastyków te łóżeczka krasnoludków, oni tam, one siedziały, albo w pracowni pań perukarek, no i ten teatr muzyczny był jak wielki plac zabaw, jeździły se windą na przykład w to i z powrotem, to też. Albo siedziały na próbie, słuchały muzyki, były dla nich muzyki od okresu płodowego, była dla nich czymś bardzo chyba bliskim, więc dlatego mam inną perspektywę. I co dla mnie było w tym fajnym, ja już to chyba mówiłam wiele razy, rodzaj więzi, rodzaj miłości, którego nie doświadczyłam w żadnej innej relacji, ani w przyjacielskiej, ani w małżeńskiej, rodzaj bezinteresownej miłości. To było dla mojego serca bardzo leczące, bo moje serce było pełne lęku przed miłością, zranienia miłością, deficytem miłości związanym z tym, jak wyglądał mój dom rodzinny. To podejrzewam, po prostu dało mi to, co myślałam właśnie, że mi daje. Ja planowałam dwa fakultety, ja planowałam, wiecie, doktoraty, różne rzeczy. Ja byłam znowu mózgowo strasznie rozwinięta w okresie tym nastoletnim i tak dalej, więc i za tym chciałam gonić, a właśnie macierzyństwo to rodzaj więzi, to jak doświadczenie bezinteresownej miłości, to było dla mnie w tym niezwykłe i to jest jakby nieprzekazywalne, nie da się, nie jest argument, którym bym przekonała, nie, nawet moje własne córki, nie, ale oczywiście one się strasznie cieszą, że są na świecie i wiecie, to jest to doświadczenie, wiecie, jak działały dzieciaki na przykład. Cieszysz się, tak jak, nie wiem, Dominika, miałaś kota, nawet chomika, i nie mogę powiedzieć, że cieszysz się, jak kot się bawi. On się bawi, a ty się tym cieszysz.
Tak.
I na przykład, kiedy widzisz, jak dziecko pierwszy raz widzi drzewo albo bociana, i ty wchodzisz, ty też tego doświadczasz, cieszysz się, że ktoś widzi pięknie. Jezus, puknęłam w to, sorry, Kazi. Pierwsze 5 punktów do tyłu. I na przykład to, jak masz nowonarodzoną osobę, widzisz, jak ona się zachwyca tym, co doświadczy od Boga, nie? I tak samo, gdzie nie jedziesz do znajomych, nawet święta, wiecie, są inne, jak są dzieci, wszyscy, dla wszystkich, jak święta są tylko dorośli, to jest takie urzędowo, obowiązkowe rozmowy i tak dalej, nie? Nawet. A myśmy jeździli i wszyscy skupiają się na tej radości dzieci, jak one się cieszą choinką, jak one się cieszą prezentami i ta radość dziecka, odkrywanie życia tobie się też udziela, nie? I to, na przykład to było fajne dla mnie w macierzyństwie, nie? Poza tym, tak, to co mówi też Justyna, to jak dzieci mnie konfrontowały, że ja mówię im coś, a ja sama tym nie żyję i ja tego nie widziałam, one mi to pokazywały. Że ja do nich coś mówię, że macie to robić tak i tak się kłócić, a one potrafią mi pokazać, a ty z tatą tak się kłócisz, więc hola, nie? I mobilizowały mnie do tego, że załatw swoje sprawy i one się od ciebie tego nauczą. Tak samo jak jest to działa w kościele, jeżeli uczysz kogoś, a ty nie masz tego w życiu, to go pouczasz. To nie jest, to nie o to chodzi. A jeżeli masz to w życiu, to on się automatycznie uczy. Nawet nie musisz za dużo o tym mówić. On się uczy, czym ty żyjesz. To było to prawdziwe, nie? A nie to, co mówisz, co masz to tylko na języku, bo to fajnie brzmi, bo tak powinno być. Więc tak, i to było dla mnie bardzo fajne, że dzieci żyją tak bardziej naprawdę jeszcze. Są takie czyste, jeszcze w dużej części nieskalane, ale mówię, ja mam troszeczkę inną perspektywę, bo tak, ani nie byłam w początkowych latach sama, ani moje dzieci były naprawdę łatwe w takim sensie. One dużo spały też od początku po porodzie, wiesz, ja nie byłam naprawdę... Inna rzecz, że no też byłam młodziutka, bo to był drugi rok, nie, studiów, więc te siły są jeszcze takie też inne, podejrzewam, że to z wiekiem może się zmieniać, ale też one się ze sobą bardzo fajnie adaptowały, w sensie takiego organizowania sobie we dwie czasu, nie? Więc ja mam taką perspektywę, ale bardzo to podkreślam, żeby ktoś nie stwierdził, że ale super, Karolina, mach nas od razu dwójkę. I co mówiłaś? W ogóle tak nie jest. To
bani... Każdy ma zupełnie inną sytuację. Tak. Każda sytuacja.
Ale rodzaj więzi jest, nie ma jak tego doświadczyć.
Rozumiem. A Justyna, powiedz jeszcze, czy właśnie, tak jak teraz Karolina wspomniała odnośnie tego wieku, czy to faktycznie te siły witalne i jakoś inaczej się patrzy na dzieci, jak już...
Zdecydowanie. Trójkę dzieci miałam przed 30. Pierwsze miałam 22 lata, jak urodziłam. I to wstawanie nocne, szybciej się regenerowałam. Natomiast jak urodziłam w wieku 33 lat ostatniego synka, to każda nieprzespana noc, to ja miałam wrażenie, jakbym była po prostu balowała całą noc, jak po jakiejś imprezie. Po prostu to, wydawało mi się, że 33 lata, no to przecież, młodość.
No tak, dla wielu kobiet to jest teraz doświadczenie pierwszego dziecka i to jest tak, że już nie chcą więcej. No.
Także zdziwiłam się, że naprawdę te nieprzespane noce, to ja się czułam, jakbym całą noc gdzieś była na jakiejś imprezie. Tak, także to było już było ciężej, ale też może już organizm jest bardziej wyeksploatowany niż na przykład jak ktoś by urodził pierwsze dziecko właśnie po 30. Także myślę, że to jest jednak jakaś już eksploatacja.
Ale ty na przykład myślisz, jakbyś wprowadziła jakąś taką, nie wiem, bliską kobietę, czy bliskie dwie kobiety, które by ci częściowo towarzyszyły, nawet w odwiedzinach.
W kościele akurat, kiedy moje koleżanki takie z liceum, ze studiów nie miały dzieci, natomiast w kościele było dużo babeczek z małymi dziećmi, także organizowałyśmy się i spotykałyśmy się. Także tak, żeby nie oszaleć psychicznie, to... Żeby nie być taki... Nawet kiedy Marcysia była mała, ta moja pierwsza córeczka, to... miałam sąsiadkę wierzącą. Poznałyśmy się, to właśnie ona mi głosiła Ewangelię. Także potem musiała się wyprowadzić z Krakowa, ale zdaje się, że rok albo dwa lata miałam wierzącą sąsiadkę, to po prostu za ścianą spotykałyśmy się, wychodziłyśmy razem na spacery, pomagałyśmy sobie, nie wiem, komuś zabrakło jajka, także nawet pani sprzątająca, pamiętam, która tam gdzieś sprzątała, była zatrudniona sprzątania klatki, bloku, to ona tak, ja widzę panie, jej, jak za starych czasów, po prostu panie się tak lubią. Także,
jest to ważne, także, prawda?
Tak, żeby mieć otoczenie innych kobietek, żeby takie było wsparcie, to jest bardzo ważne, bardzo ważne.
Bo ty też, jak Dominika o tym mówisz, to mam wrażenie często właśnie, że ty dlatego tak patrzysz, że ja sobie tutaj tak organizuję sama, i że jak mi, wiesz, i jak zostanę z tym sama i nie będę mogła, wiesz, że to takie jest myślenie właśnie, że zupełnie się z tym samemu, nie?
Ale poznaje się nowe osoby, ile właśnie dzięki dzieciom, ile się nowych osób poznało, cały czas gdzieś tak, teraz jest w ogóle więcej możliwości, są specjalne jakieś kluby, to się tak rozwinęło w porównaniu z tym, co było kilkanaście lat temu, to te społeczności, to nawet jak ktoś chce, to spokojnie nie będzie samotny.
Wiesz, to akurat mam fajnie, bo tak naprawdę moja mama by się na pewno chętnie moim dzieckiem zajęła i ona jest bardzo fajną babcią, także wiem, że nawet gdybyśmy do Meksyku się wyprowadzili, to ona by pewnie i na pół roku była w stanie do mnie przylecieć, także no, także to jest fajne, ale też sobie myślę, teraz niedawno sobie tak myślałam właśnie, kurde, no pewnie gdybyśmy mieli dziecko, to nie chcielibyśmy go posyłać za bardzo ani do przedszkola, ani do takiej szkoły i to jest mega trudne, jakby co ty masz zrobić z takim dzieckiem, które jest cały czas u ciebie w domu i cały czas ktoś musi z nim być. Przynajmniej do, nie wiem, 10 roku życia prawdopodobnie, może trochę mniej, nie? 8, 9, ale cały czas ktoś z nim musi być do tego czasu, organizować mu też jakieś lekcje. No to jest... Jak to w ogóle zrobić, nie? No albo go musisz wysłać do szkoły, do której go nie chcesz za bardzo wysyłać.
To jest jak firma, to jest jak zbudowanie firmy, nie? Zagospodarowanie takim ogólnie. Wychowanie dziecka jest jak stworzenie firmy. Wychowanie człowieka jest naprawdę jak zbudowanie czegoś w życiu. Tak. Jest to wysiłek.
No, my w zasadzie mogę powiedzieć, że dopiero po kilkunastu latach, kiedy najmłodsze, zawsze miałam jakieś dziecko przy sobie. Nawet jeżeli trójka gdzieś wyjeżdżała do babci, do dziadka, to zawsze jakieś jedno było obok mnie. I w zasadzie kilkanaście lat nie było takiej doby, że nie miałabym jakiegoś
dziecka. Ale na przykład wbijałaś w YouTube, co zrobić cały dzień z trzylatkiem. Jakie zabawy kreatywne?
Nie, ale to nie było jakieś takie dla mnie... No wiadomo, no nie możesz sobie fruwać, co sobie wymyślisz, to zrobisz. Że różne rzeczy musisz tam dostosować do dżemek, do... tak, żeby to dziecko, nie umęczyć tego dziecka. Ale jak się chce, to też dużo rzeczy można robić z dzieckiem.
A znalazłaś sobie jakieś takie właśnie swoje sposoby, o których byś mogła teraz powiedzieć, jak sobie radzić z czwórką? Jakieś takie protipy?
Mi teraz z czwórką jest znacznie łatwiej, z czwórką starszych dzieci, bo niektórzy, masz czwórkę dzieci, ojej, ojej. Ale mi teraz z czwórką starszych dzieci jest znacznie łatwiej niż na przykład jak widzę koleżanki, które mają dwójkę i każde dziecko jest poniżej 4 roku życia. Rozumiesz, że teraz to się wszystko kręci. Też mają siebie nawzajem.
Swoje życie też już zaczynają mieć, nie?
Tak, tak. Ja mogę sobie coś poczytać, oni się czymś zajmują.
Mają też tatę, nie?
Cały czas jestem...
Bo trochę żeśmy go pomyli.
Tak. Nie, tata, tak. Właśnie tata, ale tata właśnie u nas przynajmniej, no to do starszych dzieci, tak właśnie tłumaczy świat, ja to jestem od takich czułości, ale no cieszę się właśnie, że jak coś mi dziecko jakieś o prądzie, mi syn zadaje pytanie, jak prąd, ja mówię, proszę do taty, ci wytłumaczy, szufladkę otworzy i potem rzeczywiście mówi tam całą teorię o prądzie. Ja mówię, takie rzeczy pamiętasz. Także tak, cieszę się, że mogę sobie odesłać.
No a jak się zapatrujesz na to, że dziewczyny za niedługo już zaczną wylatywać z gniazda?
Miałam przez chwilę takie kłucie, kiedy sobie uświadomiłam, że za 2 lata Marcysia będzie pełnoletnia. I że ten czas tak tyk, 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 że ona, no 3 lata, bo jest w liceum, może się wyprowadzi już. I to takie było, taki smutek, bo to też, co mnie zaskoczyło w rodzinie wielodzietnej, tak, że przez to, że masz te cały czas jakieś tam dziecko przy piersi, to młodsze, gdzie trzeba po prostu fizycznie uwagę mu poświęcić, że nie możesz tyle zrobić z tym starszym dzieckiem, co byś chciał. Nie wiem, gdzieś jakieś wyprawy, jakieś, nie wiem, narty, łyżwy, ale takie samodzielne wyprawy. I to jest takie trudne, bo jak karmisz, cały czas karmisz jakieś maleństwo, no to jesteś siłą rzeczy taka podłączona do tego najmłodszego. I dopiero teraz od niedawna mogę tak myśleć, żeby coś ten czas
jeszcze
taki
wykorzystać.
Taki ze starszymi. Mm-hmm. Tak, tak. I to tak, to było frustrujące właśnie w wielodzietnej rodzinie, kiedy ta rozpiętość wiekowa dzieci jest spora, to było takie frustrujące.
No tak, bo każdy ma inny etap rozwoju i by wymagało innego rodzaju spędzania z nim czasu.
Nawet to, że na przykład nie możemy pójść wszyscy razem na basen, musimy się jakoś rozdzielać. Teraz już możemy, ale nie mogę się na przykład pójść na basen, bo wiemy, że na przykład o tej godzinie dziecko będzie marudne i będzie chciało pójść mieć dżemkę. I po prostu no, nie ma takiej opcji, nie pójdziemy wszyscy razem w danej godzinie gdzieś, na przykład na basen.
A ty, no, Karolina, także, jak u ciebie było właśnie z odejściem dziewczyn? Ty chyba raczej tak...
Właśnie, jak sobie poradziłaś?
Nie, no, ja jestem też może taką osobą z taką perspektywą, ale ja od początku rozumiałam, dla mnie to się w ogóle w momencie porodu też stało faktem, że to jest pierwszy moment rozdzielenia, że już nie jesteśmy też jednym ciałem, nie? Te przecięcie pępowiny, że to jest ktoś odrębny i że tak jak uczę grać, wiem, że celem pedagogiki jest przestać być potrzebnym, że wykształcam samodzielnego muzyka. Celem wychowania jest, żeby człowiek był samodzielny. Im szybciej to się dzieje, bez żadnych oczywiście traum, że wywalasz kogoś z domu albo ktoś ucieka z tego domu, im szybciej to się dzieje, że ktoś jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania, brania odpowiedzialności za siebie, tym lepsza twoja robota, nie? Więc dla mnie to było dosyć naturalne. Ja zachęcałam dzieci dosyć szybko do samodzielności w małych rzeczach i tak dalej, więc moja Julia, młodsza córka, już miała 16 lat i się wyprowadziła. Pracowała, utrzymywała się, mieszkała bliżej szkoły swojej. Więc tak, Maja teraz, bo nie zarabiała na tyle, żeby sama się utrzymać, więc tak honorowo się trzymała, ale czuło się. Ja już czułam od jej 2 roku studiów, że ona już powinna być żyć oddzielnie. Ona już wydzielała sobie wszystko w domu, oddzielne przestrzenie. Już nawet pranie zrobiła oddzielnie, chociaż mi czasami pasowało dorzucić tą jedną białą bluzkę, bo nie nazbiera mi się tego białego prania, ale ona chciała sama. Widziałam to w niej, więc teraz po prostu już jak jest oddzielnie, jest po prostu tak szczęśliwa i się dalej gdzieś spotykam, więc dla mnie to gdzieś było naturalne, oczekiwane, że one będą, zresztą wiecie, to też jest tak, że moje dziewczyny w pewnym momencie wybierały też takie szkoły, żeby były mocno zajęte popołudniami. Ich już nie było tak fizycznie dużo w domu, bo rano była szkoła, po południu były różne zajęcia, jakieś spotkania towarzyskie, nie? Julka już też nie mieszkała, wpadała
do nas. Hotel.
Tak, więc to też tak, to w co dziecko się już nastolatek, jak zaczyna się angażować w to życie na zewnątrz, zachęcony, to naprawdę już nie wygląda to tak jak na początku i to się stopniowo coraz naturalniej te wydłużają rzeczy, aż w końcu już go jakby nie ma. Mhm. Dalej się spotykamy. Zresztą wiecie, teraz są te messengery, wszystko, więc ten kontakt, jaki się ma, wysyłanie sobie zdjęć, jest takim czymś, że my mamy wrażenie ciągłej dostępności też do siebie, mhm. nie? I się sama relacja zmienia, więc nie, ja nie miałam syndromu gdzieś opuszczonego gniazda, bardziej poczuliśmy, jak Julka psa zabrała. Bo pies jest cały czas prawie, nie? I go wyprowadzasz ciągle na spacer, jak z dzieckiem wychodzisz, nie? On ciągle szuka tej twojej atencji jak dwulatek, jak trzylatek. Więc z kotem trochę tak jest inaczej, więc to tutaj bardziej było aż tak odczuwalne, nie? Więc podejrzewam, że...
Ktoś ciągle merda gonkiem na twój widok.
No właśnie, a powiedz jeszcze, bo to może być takie fajne. Justyna, właśnie jak ludzie, no bo jesteś... Jak się ciebie poznaje, ty masz wciąż w sobie dużo dziewczęcego uroku. Nie jesteś taka zmamusiała i jesteś drobniutka wciąż, więc na pierwszy rzut oka nikt nie wpadnie na to, że masz czwórkę dzieci, więc jakie są reakcje? Czy spotykasz się z tym czasami, jak to gdzieś wychodzi i nie masz ich koło siebie, albo nawet jak masz je koło siebie? Wszystkie, że no dla
tak,
ludzi to jest...
Dziwią ludzie się, dziwią tak, się, tak. Okay. To jest taki szok, tak,
że kto tu jest mamą, tak? W tej grupie.
Teraz tak właśnie, wychodzimy z samochodu, ja sobie zrobiłam warkoczyki, miałam takie warkoczyki, no i taka, pojechaliśmy do znajomych i była tam babcia, mama tych znajomych i tak, no mówi, no i wychodzi jedno, drugie, trzecie, czwarte dziecko, no ale gdzie mama? No także, no to miłe, no miłe to jest.
Tak, no przyznajmy się, że współcześnie jak powiesz komuś, że masz cztery koty, to mniej się ludzie zdziwią niż jak powiesz, że masz czwórkę dzieci, no nie?
Tak, tak.
A powiedzcie, czy to jest prawda?
Także w wieku 40 lat będę mieć pełnoletnie dziecko.
Okej, okay. Czy to jest prawda, że dzieci odmładzają, czy to nie jest prawda według was? Bo z tego, poczekajcie, bo z tego co ja widzę akurat, jak ja dowożę na przykład, nie? I często muszę sprawdzać dowód, bo dowożę alkohol albo papierosy, nie? Zdarza się, że też to dowożę. I wiesz, sprawdzam dowód i widzę, ta dziewczyna jest z mojego roku. I ja pierniczę, ja powinnam tak wyglądać, nie? Przeważnie to są kobiety trzy razy mój size. Mhm. Wiecie, dużo makijażu, nie? Gdzieś tam wyfarbowane, powiększone usta. I naprawdę są takie dziewczyny, co widać, że one są zmęczone życiem. Ja słyszę, ja też tak wyglądam, nie? Albo czemu ja tak nie wyglądam? Albo czy ja tak powinnam wyglądać, jak te dziewczyny wyglądają?
W wieku 30 lat, kiedy miałam tą trójkę pierwszych dzieci, one były cały czas jeszcze malutkie, to powiem, że razem z Bartkiem czuliśmy się bardzo zmęczeni. Mhm. Bardzo się czuliśmy zmęczeni i teraz właśnie, kiedy już mamy oddech od takiej, nie wiem, wstawania w nocy, takiego dbania fizycznego, nie wiem, na drzemkę właśnie od tych histerii jakichś, to tak nastąpiła regeneracja, także jeszcze człowiek może się zregenerować.
Ja nie wiem, dlatego że ja nie wiem, jak ja bym wyglądała nie mając dzieci.
Tak.
Nie wiem teraz, to by trzeba było porównać to, a... Także czy dzieci...
No, małe dzieci to jest duży fizyczny wysiłek po prostu. Jest to fizyczny wysiłek. No ale...
Właśnie to jest też dla mnie takie trochę trudne, bo teraz, wiecie, ja mam syf w domu na przykład i ja tego nie muszę posprzątać, nie? Ja sobie mogę wziąć telefon, położyć się na łóżku i sobie przeglądam filmiki. A wiem, że jak już będzie dziecko, to już nie masz tego, że możesz się położyć i nic nie robić. Bo musisz się tym zająć.
Nie ma ucieczki. No. Nie ma ucieczki.
Ale z drugiej strony to jest fajne, bo mi się nie podoba w sobie. Na przykład ja byłam bardzo pracowita, a teraz coraz bardziej się robię leniwa, bo wiem, że sobie mogę na to pozwolić. Kiedyś jeszcze miałam, wiecie, gdzieś tam wymuszone jakieś zasady na sobie, albo coś się naobserwowałam, że moja mama wiecznie pracująca, cały czas coś tam robi. I tak miałam, a teraz wiem, okej, ja nie muszę tego robić. Więc sobie odpuszczam, ale nie podoba mi się to, nie? I sobie wyobrażam, że takie dziecko, okej, zmusiłoby mnie do pracy, ale może to i dobrze, że właśnie nie będę się teraz starzeć i leniwić, tylko cały czas będzie zajęcie. Zwłaszcza, że też lubiłam to robić, nie? Lubiłam być taka zapracowana. Ale i trochę jestem często.
Możliwe, że macierzyństwo jest czymś takim, co później sprawia, że łatwiej ci kształtować swój charakter w kierunku wytrwałości, tak? Czegoś takiego, dlatego że okej, bo naprawdę wszystko możesz odpuścić, nawet adoptowanego psa możesz oddać, nie? wszystko możesz odpuścić, pracę możesz zmienić, męża możesz zmienić, dobre, no ale wiecie, tutaj oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy kobiety porzucają dzieci, czy jakieś są takie dramatyczne bardzo sytuacje, nie? Mm-hmm. Ale tak ogólnie z tego się nie wypiszesz, nie? No. Ze wszystkiego nie, możesz się nie. wypisać, tak jak
nie
mówisz.
Wylogujesz się.
Nie wylogujesz się. I zastanawiam się, i nie mam porównania, czy to, że umiem się w tylu rzeczach tak łatwiej widzę, niż niektóre osoby dyscyplinować, mm-hmm. i też kobiety, czy macierzyństwo temu nie pomogło, nie? Mm-hmm. Że nawet... ciężko mi wytłumaczyć, jak ktoś mi pyta, ale jak ty tak się łatwo mobilizujesz, wiesz, do tego czy do tego, żeby to robić regularnie sama z siebie, tak jak pytałam Justynę o tą naukę niemieckiego, nie, tak. że ona po prostu usiadła i to zrobiła, nie, tak. to czy macierzyństwo tego nie jest tym, że ja mówię, ale w czym problem, po prostu weź to rób, nie, bo
wstajesz i jedziesz, tak, po prostu i po kolei, na rzecz,
dzieci były małe,
obiadek, tak. wszystko po kolei, nie, po prostu musisz
i na rzecz,
pracować,
wiesz, jak dzieci były małe, pamiętam, jak ktoś mi wziął na Majkę na spacer, jak mama mi brała na spacer któreś dziecko i tak dalej, to ja wiedziałam, ej, mam oddo, jadę, wykorzystuję ten czas migiem, nie, i to był no, dużo rzeczy później tak wygląda, że umiem wykorzystywać po prostu czas, bo wiem, że jest cenny.
Widzisz, ja też chodziłam do szkoły muzycznej. Tak, tak. Nie zrobiłam do końca, nie dokończyłam drugiego stopnia, ale też miałam w liceum wypełniony każdy czas. Wszystko, cały czas jakoś wykorzystywałam. Potem piątek, sobota się z ludźmi spotykałam, miałam jakieś tam życie towarzyskie, ale po prostu... No nie było bimbania, bo trzeba było ćwiczyć dwie godziny przynajmniej dziennie. Także być może no, byłam przyzwyczajona do pracy, do takiej regularności, do wytrwałości. I że efekty są odłożone w czasie. Także to tak na pewno macierzyństwo tego uczy, że trzeba poczekać na różne rzeczy, trzeba poczekać. Nawet teraz zakładałam ogród, zawsze spełniłam marzenie, ogród owocowo, trochę warzywny, jakieś drzewka owocowe, krzewy owocowe, to sadzi się, wysilasz się, ale na owoce trzeba te parę lat poczekać, tak? I nawet jak jeszcze nie ma tych owoców, to tam jeszcze gdzieś tam nawozisz, gdzieś tam przycinasz, cały czas po prostu musisz czekać.
No,
nie?
No, widzicie, ogólnie,
tak jest też z dziećmi.
No, ogólnie ludzie mają dużą skłonność tak sami z siebie do egoizmu, nie?
Tak, tak.
Do lenistwa. A my troszeczkę to mówiąc językiem biblijnym, trochę bagatelizujemy te rzeczy i często ludzie myślą, że tam grzechy czy jakieś to, czego tam Bóg nie lubi, to są te grubsze sprawy, ale lenistwo jest wymieniane w jednej linii naprawdę z grubymi rzeczami, egoizm też, naprawdę, duma jest jedną z tych. I nie wiem, czy nie jest to najskuteczniejsza szczepionka, zwłaszcza dla kobiet. Mężczyźni sobie, czyli bardziej często chcą działać dla innych, i dla kobiet lekiem na to, po prostu na egoizm, nie? Na to, z czym się zmagamy, kiedy właśnie zaczynamy w tym sobie osiadać, nie? Mm-hmm. Czy też lekiem na to najskuteczniejszym nie jest no to, co załatwia macierzyństwo, nie? Zwłaszcza od mojego, że ty jesteś za kogoś odpowiedzialny, jesteś na kogoś nastawiona. No ale też zdajemy sobie sprawę, że to bywa trudne, że to bywa... No jest to duży wysiłek, na pewno duży wysiłek i tak dalej, nie? Więc, ale no mówię, nie miałabym porównania, musiałabym przeżyć drugie życie obok, tak. Żebyście byli tego świadkami i zobaczyć, czy w jakim jestem miejscu, nie? Sama gdzieś tam ze sobą, nie? No.
Ja widzę, że bycie mamą w tych czasach jest bardzo niewspółczesne i strasznie się mi gryzie z obecnymi czasami, nie? I z tym, jak człowiek jest, jak człowiek w tym momencie funkcjonuje i...
Tak, ale wiesz co ciekawe, że świat wcale nie jest... Ja też się tak zastanawiałam, świat powinien być szczęśliwszy od tego dobrobytu, od tego, że możemy o sobie decydować, że możemy zarabiać kasę i fajnie ją wydawać, a w krajach właśnie tych najwyżej rozwiniętych jest najwięcej depresji, samobójstw, nieszczęśliwych ludzi, którzy cały czas nie mają sensu życia, którzy cały czas ze sobą... A z kolei te wszystkie wspólnoty tradycyjne bardziej, czyli to, co Cejrowski, nie, nagrywa... Wojtek na przykład, gdzieś tam Madagaskar, gdzieś żyją, wiesz, dzieci mnóstwo, kobiety z sobie razem plotą te koszyki, przygotowują posiłki, dzieci tam latają, każdy zerka, tam są strasznie szczęśliwi ludzie, nie? I dziwne to jest też, że takie są fakty, no, nie? Takie że są tutaj fakty, to, co no. powinno dawać szczęście, bo ty już, Dominika, w tym rosłaś.
Tak.
Ja jeszcze jestem z was najstarsza i tak. trochę w innej rzeczywistości inne rzeczy były promowane. Teraz tak właśnie jest, że rozwijaj się i tak dalej. Mm-hmm. Super. I tak, masz możliwości tak. i możesz zarabiać. I jakoś nie widzę, co druga osoba chce iść na terapię, nie?
Tak.
Jakoś nie widzę tego sensu życia, że to naprawdę zapełniło to, co człowiekowi jest potrzebne gdzieś na tym głębszym poziomie, dość fundamentalnym, nie? I jest to ciekawa obserwacja, nie? I wiem, że ty też nie jesteś na to obojętna, Dominika, nie? Że właśnie to się gryzie, ale fakty no są jakie są. No. Też, prawda? No. To jest dziwne.
Czasami sobie próbuję jakby znaleźć jakieś argumenty za tym, żeby być, wiecie, mamą, nie? I mam też takie poczucie jakby wewnętrzne i zastanawiam się, czy ono wynika z jakichś naturalnych rzeczy, czy ono wynika z tego, że społeczeństwo po prostu, na przykład moi znajomi tak postępują, bo akurat ja jestem ze wsi, więc dużo moich znajomych ma te dzieci, nie? Zwłaszcza ci, którzy gdzieś tam zostali w okolicach tej wsi. No ale szukam sobie tych argumentów, nie? Co mi... nie wiem, będzie przemawiało za tym, żeby te dzieci mieć, a co za tym, żeby tych dzieci nie mieć. A z drugiej strony właśnie jest ten jakiś popych taki w stronę dzieci, który jest ciężki do wytłumaczenia i ciężko jest go zargumentować komukolwiek, nie?
No to jest taki, wiesz, że musisz odpuścić takie swoje życie. No musisz tak, no trochę musisz odpuścić, nie? Że to będzie już życie inne. Że no musisz, no...
To jest życie bardziej jak Jezus, on żył dla innych. Ale argument, zaorałam.
Nie, może nie będzie tak, że będzie tak samo. Mhm. No. Mhm.
Dokładnie, także no, fajnie, że nie robimy jakiejś laurki takiej, tak, bycie mamą. Tylko naprawdę, też nie wiem, jakby było też... no.
Dalej te dylematy są, nie?
Tak, ale tak jak Justyna jest wciąż młodziutka, dziecko najmłodsze dorośnie i może różne rzeczy robić. Ja mam dosłownie odpalam drugą młodość i patrzę teraz. Tak, ale... Wiesz, jak to cieszy, Dominika, jak ja przykład, do was niedawno do Hiszpanii wpadłam, nie? Bo już mogłam, bo już nie muszę się z tymi dziećmi. Po prostu nagle mogłam. I to tak cieszy, a dużo młodych osób może to zrobić o tak o, pojechać do przyjaciół do Hiszpanii i tak, a jechać, a nie jechać, a może na Teneryfę. I to po prostu oni nie umieją w ogóle docenić tych możliwości, wiesz? Tak, nie umieją się tym cieszyć, nie? Naprawdę, jakie to jest, kurde, wyspać się do 9:00. Wow, przecież to jest luksus. I ja na przykład po tych doświadczeniach ja tak doceniam wszystkie możliwości życia i nie mam, że zastanawiam się, co ja powinnam z tym zrobić. Ja po prostu mogę to robić, wiesz, i to mnie cieszy. Zastanawiam się, czy to też nie jest efekt tego, że doceniasz to przez to, że nie miałeś aż takiego dostępu do tego przez ileś lat.
Tak.
Jak ty myślisz o tym, Justyna?
Tak. Są rzeczy, które są, że tak powiem, odwieszone na haczyk na później. Na przykład to też chyba tak też Bartek bardzo odczuwa, że mógłby więcej nagrywać, mógłby różne rzeczy pisać, a jednak no teraz ma ten etap, kiedy jest potrzebny tym dzieciom tak fizycznie i niewiele rzeczy może robić takich swoich, że on by się, nie mając dzieci, on by cały czas był tworzył, a jednak to uniemożliwiało, no bo takie histerie pod drzwiami to nie zachęcają do nagrywania, kiedy nie masz tego ciągu, że możesz robić odtąd dotąd 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin ze spokojną głową. No, nie czarujmy się. Także mamy rzeczy, które mamy na haczyk gdzieś tam, ale mamy nadzieję, że jeszcze sił wystarczy, że kiedyś ściągniemy z tego haczyka i różne rzeczy będzie można jeszcze robić. Także życie się nie kończy.
Okej, dobra puenta.
No.
Tak.
Życie się nie kończy.
Ale ten program już się kończy.
Ale, tak. ale miałam taką sytuację, kiedy to było dla mnie takie, no bo przeżyłam jednak szok, kiedy zaszłam w ciążę od razu, no bo przecież no to dla mnie to było oczywiste, że to będzie, że to będą lata starań albo miesiące starań przynajmniej. Że to nie będzie takie łatwe. I tuż po ślubie mieliśmy już wykupione loty do Wiednia, do przyjaciół i nagle się okazuje, jestem w ciąży, jakieś problemy. jakieś właśnie plamienia, że ginekolog absolutnie zakaz po prostu, no i...
Trzeba było zrezygnować.
Tak. Trzeba było zrezygnować, mhm, tak. Okay. Już.
Dobra. Tak, no. My na zakończenie, jak mamy gości, to zawsze też mówimy, że jeżeli Was coś na tyle zainteresowało, czy chcielibyście więcej się od Justyny dowiedzieć pewnych rzeczy, czy poszukać jakiegoś wsparcia, o czymś pogadać, o czymś się pogadałyśmy, to jeżeli ona się zgodzi, to poprosimy o kontakt do niej, czy na maila i tak dalej. A do nas tradycyjnie też można pisać na karolina@odwyk.com lub
na dominika@odwyk.com. Tak. Możecie właśnie pisać komentarze.
Tak, piszcie komentarze. Tak, i no i na koniec ja jeszcze raz dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszych rozmowach. No, jest miło.
Super cię
i fajnie, tak, dokładnie. No. To pożegnamy się ładnie. Pa, pa, jak to chcę. Ja to tak.
No to cześć.
Dzięki. Hej, hej. O, 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 o